Kochani, przychodzę do was
z zapytaniem.
Czy możesz jednoznacznie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie tak bądź nie? Na pytanie, które dotyczy, czy znasz Jezusa? Czy znasz Jezusa? To znaczy, czy znasz, czy wiesz o Nim wszystko? Czy znasz każdą formę Jego działania? Czy znasz Jego naturę? Czy znasz Jego interesy? Czy znasz Jego wolę? W ostatnim czasie zastanawiam się, na ile ja znam, ponieważ chrześcijaństwo to droga, a droga ta wiąże się z tym, że kiedyś Jezus mówi, chodź za mną, i droga ta charakteryzuje się tym, że idzie się za Jezusem. Jeśli dawno, dawno temu było tak, że spotkałem właśnie Jezusa na swojej drodze, to już jakiś czas idę. A im dłużej idę, tym rozumiem, że coraz lepiej znam Jezusa. No bo idąc za Nim, poznaję Go, Jego ścieżki, Jego wolę, Jego pragnienia. Jaki ojciec, taki syn. Pewnie ojcowie chcieliby, żeby tak było. Synowie. Jaka matka, taka córka. Długo czasu często ze sobą spędzają. Jaki szef, taki pracownik. Jaki trener, taki zawodnik. Jaki nauczyciel, taki uczeń. Jaki przyjaciel, taka przyjaźń. Chciałoby się. Okej, dobra. Chciałbym właśnie poznać, może dla niektórych, nieodkryta jeszcze informacje na temat Jezusa. Albo też odkryte, ale może czasami pomijane. Otwórzmy zatem Ewangelię Marka z 6 rozdziału. 6 rozdział Ewangelii Marka. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment, którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli. 6 rozdział Ewangelii Marka, od 1 wiersza do wiersza 13. Będę czytał z takiego tłumaczenia, nie przymierza. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to mowa? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się im ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski oraz chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim.
A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Pierwszy wiersz. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego. Kochani, takie spotkanie po pewnym czasie wiąże się z tym, że raczej to są odwiedziny. Odwiedziny rodziny, odwiedziny domu. Tak zazwyczaj jest. Natomiast Jezus powrócił do Nazaretu w gronie swoich uczniów. Co to zmienia? Zmienia to tyle, że ta sytuacja zamiast zwykłymi odwiedzinami w domu i rodziny swojej stała się dla Jezusa wielką próbą. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przyszedł ze swoimi uczniami, to przyszedł jako rabin, przyszedł jako nauczyciel. Tu chwileczkę. Próbowałaś jako chrześcijanin wejść kiedyś do swojego domu jako nauczyciel? No właśnie. Jezus się na to zdecydował. Ten fakt nadaje całej tej sprawie dosyć dramatycznego wyrazu. Ponieważ z jednej strony jest rodzina, z jednej strony jest przyjaźń, spędzone lata, a z drugiej strony jest wyzwanie. Mówi się zarówno w tamtym czasie, jak i w tym czasie, że najsurowszymi krytykami człowieka stają się ci, którzy znają go od dzieciństwa. Prawda? Może, nie wiem, czy tak u was jest w domu, nie wiem, czy doświadczyliście tego, ale ja myślę, że chyba tak jest, bo moja żona nie pozostawia suchej nitki na mnie, jeśli coś jest nie tak, i za to jej bardzo dziękuję i to jest dla mnie wyraz jej do mnie miłości, bo gdyby tak tego nie robiła, no to jeśli coś zrobię nie tak, to może nawet tego nie zauważę. Więc z jednej strony jest to ważne, potrzebne, a z drugiej strony może być to trudne. Co wiemy, co mówi Nowe Przymierze, Nowy Testament o dzieciństwie Jezusa? Czym ono się charakteryzowało? Charakteryzowało się tym, że przez 20 lat pracował przy Ojcu. Dlaczego przez 20 lat? Dlatego, że prawdopodobnie około roku 20 umarł Józef, jego ojciec. Ale przez 20 lat Jezus był przy Józefie i pracował, ucząc się ciesielki. Drugi werset i trzeci. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to mowa? I co to ma za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Józefa, i Judy, i Szymona, a jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Jezus przyszedł do synagogi jako nauczyciel. W sabat tak właśnie jest. Sabat. Jezus Chrystus, rozprawiając z faryzeuszami w tej samej Ewangelii, w drugim rozdziale, w 27 wersecie, stwierdził, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Co to znaczy? To znaczy, że dzień ten Bóg uznał za dzień odpoczynku od takich codziennych i przyziemnych spraw. I ustanowił ten dzień dniem Pana, w którym to człowiek, zostawiając wszystkie te sprawy, szuka Boga w swoim życiu. Skupia się na czytaniu o Nim, omawianiu o Nim i poznawaniem Jego woli, zagłębianiem się w Jego plan odkupienia świata. taki dzień Bóg uznał za ważny i obowiązujący. W tej samej księdze, w tym samym drugim rozdziale, werset dalej, Jezus mówi: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Wprost mówiąc, Jezus Chrystus jest Panem Szabatu. Zatem zobaczcie, co się dzieje. Jest Szabat, Jezus przychodzi do Nazaretu, wchodzi do synagogi, On jest Panem Szabatu. I zaczyna nauczać. Zaczyna nauczać tak, w taki sposób, że ci, którzy go słuchają, zaczynają się dziwić temu. Zaraz. Skąd w ogóle ta mowa? Skąd ta nauka? Skąd ta uczoność? O czym on mówił? Musiało to ich bardzo dotknąć, musiało to ich bardzo poruszyć, że zaczęli się dziwić temu. Ale dlaczego się zaczęli dziwić? Dlatego, że oni przez 30 lat życia Jezusa na ziemi kojarzyli go jako cieśle. Przez 30 lat kojarzyli go jako cieśle. Co więcej, przez 20 lat uczącego się przy ojcu, a później, no właśnie, dojdźmy do tego, powiedzieli tak: czy to nie jest ów cieśla? Werset trzeci. W greckim tłumaczeniu cieśla nie oznacza tego, który robi stoły. W tym tekście oznacza to wielkiego mistrza, albo uczonego, albo wyuczonego, wykwalifikowanego mistrza w swoim zawodzie. Jakim cieślą zatem był Jezus? Czy takim, jakim znamy go na przykład z filmu, gdzie zajmuje się stołem? Czasami tak jest. Ale mistrz wykwalifikowany cieśla potrafił zbudować ścianę, naprawić dach, potrafił zrobić wszystko przy naprawdę niewielu, z użyciem niewielu prostych narzędzi. Złota rączka, tak możemy, moglibyśmy powiedzieć. Jezus to był złota rączka, jeśli chodzi o ciesielkę, jeśli chodzi o konstrukcję, jeśli chodzi o fachowość. Ale ludzie z Nazaretu, ludzie w synagodze dziwili się temu, że ten cieśla, to znaczy kto? Robotnik fizyczny, tak? Tak do nich przemawia. Bardzo się temu dziwili. Tak się dziwili, że zaczęli nim gardzić. Lech Wałęsa, robotnik ze stoczni, który został prezydentem. Pamiętacie taką historię naszej Polski? Z ust wielu w jego kierunku wysyłane są często, do dzisiejszego dnia nawet, już po wielu latach jego prezydentury, gorzkie słowa. I myślę, że czasami to jest z tej samej przyczyny. Ponieważ trudno jest ludziom sobie wyobrazić, że robotnik ze stoczni zostaje pierwszym głosem narodu. Taki człowiek powinien być wyuczony, wykwalifikowany do tego. A jednak został wybrany. My oceniamy Jezusa inaczej. My oceniamy Jezusa inaczej. W jaki sposób? Fakt tego, że Jezus był pracownikiem fizycznym przez 30 lat swojego życia, to dowód na to, że Bóg, który chciał zejść na ziemię, nie robił sobie żadnej taryfy ulgowej. Wszedł w ten świat, przyszedł do nas i nie było w tym nic z tego, żeby się wywyższyć. Po pierwsze, urodził się w stajni. Po drugie, pracował fizycznie i to do końca, do 30 roku swojego życia, kiedy to nastąpiła jego wewnętrzne przekonanie i decyzja, że on może już odejść. Jest tu jeszcze jeden argument, zobaczcie, w trzecim wersecie. Albo zapytanie, albo dziwienie się tych Żydów. Syn Marii, tak? To właśnie po tym wiemy, możemy się domyślać, że Józef już nie żył. Normalnie by powiedzieli syn Józefa, bo w rodowodzie jakie są imiona? No właśnie. I on jest syn Marii. I zobaczcie, fakt ten właśnie, on świadczy, może świadczyć o tym, że Józef już nie żył. I wiecie, może o czym, czego nie mówi się o Jezusie, to to, że kiedy umarł jego ojciec, a on 20 lat spędził na tym, żeby uzyskać fach, to przez 10 lat po śmierci Józefa przejął obowiązek, przejął odpowiedzialność nad rodziną, nad matką, nad swoimi braćmi i siostrami. A ponieważ był mistrzem ciesielstwa, to był w stanie to robić. Do którego czasu? Do którego momentu? Do momentu, w którym to dzieci Marii, ale jego rodzeństwo podrosło i mogli przejąć jego obowiązek. I w taki sposób w Ewangelii Łukasza, w trzecim rozdziale, w 23 wierszu. Ktoś może przeczytać, bo ja mam trochę problemy dzisiaj z koordynacją. 3:23. Dokładnie. Mówi tutaj o rodzie, z którego pochodzi Jezus, z rodu Judy. Ale zobaczcie, miał 30 lat. Więc widzimy tutaj, tak na dobrą sprawę, nie jakieś tam widzimisię moje, tak? Że okej, mam już dosyć, 30 lat, jakoś skąd się wzięło, ale to była pełna jego odpowiedzialność za to, co się dzieje w jego życiu. I wtedy postanowił przejść do tego, do czego powołał go ojciec. Rozpocząć swoją misję. Czwarty werset. Jak się zaczyna ta misja? A Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu. Kiedy przychodzimy do domów jako pełniący swoje role, to znaczy matek, ojców, mężów, żon, dzieci, to z tym czasami są trudności. Tutaj mamy czasami problemy. Ale jeśli przychodzimy do domów jako też posłani od Boga, to nie we wszystkich domach jest tak, że wszyscy Jezusa kochają i szanują i uważają Go za Pana i Zbawiciela. Ale i ten fakt świadczy o tym, że czasami jest tak, że bliska znajomość danej osoby, zamiast prowadzić do wzrastania szacunku, to prowadzi do spoufalania się. Spoufalania się, co to znaczy? Czasami możemy być zbyt blisko drugiej osoby, aby zauważyć jej wielkość. Czasami możemy widzieć rolę człowieka, na przykład w rodzinie. Na przykład możemy powiedzieć: żono, ty masz rolę w domu i spełniaj tą rolę. Albo mężu, ty masz tylko swoje obowiązki, ty masz rolę męża i spełniaj swoje małżeńskie obowiązki. Ale kiedy zaczynamy wchodzić na płaszczyznę nauczycielską i na przykład w dniu sabatu, tak jak trochę w chrześcijaństwie jest to dzień niedzieli, tak? Kiedy to zostawiamy te sprawy i skupiamy się trochę na słowie, czytamy te słowo, rozmawiamy o tym, skupiamy się w rodzinie, czytamy to, to właśnie chyba możemy czasami poniekąd poczuć się tak jak prorok, który wszędzie ma cześć i wszędzie jest obdarowany tą czcią i nikt mu tej czci nie zabiera, z wyjątkiem tego, że kiedy przekracza swój dom, to okazuje się, że najbliżsi nie chcą respektować takiej funkcji. Nie chcą respektować czasami tego, że to jest nauka i to Bóg wchodzi między nami. Dlatego wydaje mi się, że w tym punkcie należy dążyć do tego, aby domownicy, aby domy nasze były domami oddanymi Panu, oddanymi Jezusowi. Byśmy szukali tego z całego serca, abyśmy wołali do Pana z całego serca, aby tak się właśnie działo. Wiersz 5. Nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. To tłumaczenie mówi dosyć ciekawie. Nie mógł uczynić żadnego cudu z wyjątkiem uzdrowienia. To też jest cud. To też jest cud. Ponieważ ludzie z Nazaretu mieli pogardliwy i poniżający stosunek do Jezusa. Przecież mówi, ty jesteś cieśla. Ty jesteś syn Marii, przecież twoje siostry są u nas. Ty jesteś zwykłym robotnikiem. Tak? Taki był stosunek do Jezusa wtedy, kiedy on wszedł do synagogi i zaczął mówić. Dlatego sam Jezus nie mógł dokonywać tam wielkich rzeczy. Dlaczego? Bo chyba potrzebna jest do tego atmosfera. Jakaś szczególna atmosfera. Jakiś szczególny odbiór Jezusa potrzebny jest do tego, żeby Jezus mógł działać cuda. I zobaczcie, to pismo mówi o tym, że nie mógł tam zrobić żadnego cudu. A werset dalej mówi, i dziwił się ich niedowiarstwu. Jezus chciał, żeby oni uwierzyli w Niego. Jezus był gotowy, żeby dokonywać tam różne cuda. Był przygotowany na to, żeby największym cudem, jaki może w życiu człowieka się dokonać, to cud nowego narodzenia. Czyż nie? Cud pojednania, cud zbawienia. Ale tego cudu Jezus tam nie mógł dokonać. Bo kto nawraca, jak nie Bóg? Bo kto wzywa do pokuty, jak nie Bóg? Czego zatem Jezus nie mógł tam zrobić? Wezwać do pokuty, wezwać do naprawienia, wezwać do uniżenia, wezwać do nawrócenia. Właściwa atmosfera. Po pierwsze, nie można uleczyć człowieka, który nie chce być uleczony. Co to znaczy? Przekonać człowieka o przebaczeniu, jeśli ten nie chce przebaczyć. Jeśli ten nie chce uzyskać przebaczenia od innych, nie chce uzyskać przebaczenia od Boga, nie chce uzyskać przebaczenia od braci, sióstr. Jeśli on nie chce tego przebaczenia, to nie da się tego uzdrowić. Właściwa atmosfera to również taka, w kontekście myślę też nas, to taka, w której my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i współzaangażowani za zwiastowanie. To znaczy, że nasza współodpowiedzialność i współtworzenie atmosfery w zwiastowaniu, chociażby dzisiaj, to zdecydowana większą część tego kazania. To zdecydowanie większa część tego kazania. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wokół ludzi jest atmosfera chłodu, kiedy wokół ludzi jest atmosfera uprzejmej obojętności, to choćby najbardziej, nie wiem, jak najbardziej duchowe kazania byłyby mówione i by wypowiadane były, to one prawdopodobnie umarłyby, zanim spadłyby na ziemię. Zatem nasze zwiastowanie musi być wspólne. Nasze zwiastowanie musi być współodpowiedzialne. Nasze zwiastowanie musi być współtworzone. Potrzebujemy atmosfery, Jezus mówi, w której On będzie mógł dokonywać cudów. I po trzecie, pozwólcie, że powiem kilka zdań. Jeśli ludzie zgromadzają się po to, aby okazywać nienawiść, to będą nienawidzić. Jeśli ludzie zgromadzają się bez zgody innych, to rozejdą się bez wzajemnego porozumienia. Jeśli ludzie zgromadzają się po to, aby nic nie widzieć, tylko swój punkt widzenia, to niczego innego nie zobaczą. Ale jeżeli ludzie zgromadzają się, by szukać Boga, jeżeli ludzie zgromadzają się po to, aby szukać dróg miłowania drugiego człowieka i okazywania tej miłości względem siebie, to nawet ci, którzy są najbardziej od siebie oddaleni, w takiej atmosferze mają szansę się przybliżyć. Wspólne poszukiwanie dróg miłowania siebie nawzajem. Biorąc pod uwagę ten werset, możemy powiedzieć, że ja mogę być albo pomocą, albo przeszkodą w pracy Jezusa. Bo to Jezus zbawia, bo to Jezus szuka, bo to Jezus szuka tych, którzy zaginęli. To Jezus chce zbawić człowieka. I albo otworzę przed Nim szeroko drzwi, albo przed Nim je najprawdopodobniej zamknę. Bo jeśli mam tylko je uchylone odrobinkę, to bliżej mi do tego, żeby je po prostu zatrzasnąć. Albo jakiś przeciąg po prostu, jakieś wydarzenie, ten wiatr, który jest czasami z zewnątrz, te próby, które przychodzimy, po prostu on może zamknąć te drzwi i my możemy się temu poddać. Wersety 6-11. I dziwili się ich niedowiarstwu, i obchodził okolice osiedla i nauczał. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie. Lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwóch sukien i mówili do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Według kodeksu rabinicznego każdy człowiek wchodzący na dziedziniec świątyni powinien zostawić swój kij, sandały i pas na pieniądze. To znaczy te wszystkie pospolite rzeczy, które są w człowieku, musiały być odłożone przy wejściu do tego miejsca świętego. I myślę sobie, że Jezus mógł w tym wersecie powiedzieć do swoich uczniów coś takiego. Będziecie wchodzili do domów ludzi i traktujcie te domy jak miejsce najświętsze świątyni, albo jak miejsce święte świątyni. Dlaczego? Bo mieli konkretną misję do wykonania. Mieli zostawić to, co na poboczu, to, co jest zwykłe, codzienne. I tam mieli pójść nie w gościnę po to, żeby się tam ugościć, ale mieli pójść zaświadczyć oraz za chwilę przeczytamy dalsze wersety. Natomiast gościnność w tamtej kulturze to może jest nam trochę obce, ale to nie gość powinien szukać gościny. Jak ktoś obcy przychodził, to jemu powinno zostać udzielona gościna. Różnie, nie wiem jak to się gdzieś tam u nas ma, ale wydaje mi się, że też często mamy takie poczucie, że chcielibyśmy zapraszać, chcielibyśmy ugaszczać to. Jeśli jakiś gość przyjeżdża, to czujemy się właśnie w takim obowiązku i odpowiedzialności do tego, żeby zapraszać do swojego domu, zostań, przyjąć na obiad, porozmawiać. Tak to wygląda. Natomiast dobrze wiedział Jezus, że prawo rabiniczne uważało, że proch pogańskiej ziemi jest jaki nieczysty. I wtedy, kiedy Żyd przechodził przez kraj pogański, strzepywał proch na znak, żeby nie być skalanym. Jezus mówi podobnie do nich, że jeśli ktoś nie będzie chciał was przyjąć, jeśli ktoś nie będzie chciał was słuchać, to zobaczcie, podobnie jak Żyd traktuje poganina albo ziemię poganina, tak wy również potraktujcie miejsce, w którym, do którego nie chcą was spuścić. Kiedy słyszysz takie słowa, co ci się rodzi? To nie jest zbyt radykalne, to nie jest tak, że powinniśmy raczej szukać przyjaźni, a jeśli pójdziemy tam jako ci, którzy chcą tylko doznać gościny, to wydaje mi się, że wszystko będzie ok. Ale jeśli wchodzimy do domów z poselstwem Boga, to bywa różnie. Bywa bardzo różnie. Jedni przyjmują, a drudzy nie przyjmują. I dwa ostatnie wiersze. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Tu już jest konkretnie powiedziane, z jakim poselstwem w ogóle mieli iść, z jakich poselstwem ich wysłał parami do tej krainy. Po pierwsze, aby wzywali ich do upamiętania, aby wzywali ludzi do nawrócenia, aby wzywali ludzi do pokuty. Zobaczcie, niczego nie mając, mając stosunek do ludzi właśnie taki, a nie inny, wchodzili z szacunkiem do domów ludzi, ale mieli konkretną wieść do przekazania. Nie przyszedłem tutaj po to, żeby się zaprzyjaźnić, ale przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć Ci o Bogu i to jest, to będzie wymiarem naszej przyjaźni, że Bóg chce przebaczyć Ci Twoje grzechy. Przyjaźń będzie możliwa wtedy, jak wiemy, kiedy ludzie przyjmują Ewangelię, kiedy ludzie się nawracają, kiedy ludzie pokutują i żyją w tym na co dzień. Wtedy przyjaźń jest realna. Wtedy, kiedy zbawienie daje o sobie znać w każdym z człowieków. Wtedy przyjaźń między człowiekiem i człowiekiem, między Bogiem a człowiekiem jest realna, jest możliwa. To poselstwo jest związane z czymś takim jak obwieszczenie Herolda. To znaczy oni nie mieli wymyślić tego, co mieli powiedzieć. Oni nie mieli wejść do domów i powiedzieć, co myślą na ten czy inny temat. Oni do tego domu mieli wejść i przedstawić to, co im powiedział Jezus Chrystus. To, co jest treścią nauczania Jezusa Chrystusa na temat upamiętania, na temat nawrócenia, na temat pokuty. Oni mieli obwieścić jak heroldowie to, co zostało im przekazane w takiej formie niezmiennej. Po drugie, nie tylko trudne informacje. Nie tylko trudne informacje mieli przekazać apostołowie ludziom, do których wejdą. I wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Nie tylko wzywali do pokuty. Nie tylko mówili o nawróceniu. Nie tylko mówili o gniewie Bożym. Nie tylko mówili o miłosierdziu, ale również. Ale również czynili dobrze. Służyli pomocą. Pomagali. Jako wielką pomoc dla człowieka jest to, kiedy próbowali przez wiele lat, nic nie skutkowało, a Bóg chciał uzdrowić tych ludzi w momencie, kiedy usłyszeli dobrą nowinę. Pomagali realnie. Jeśli zauważyli tam biedę, jeśli zauważyli tam brak jedzenia, to Jezus wcześniej powiedział, jeśli widzisz swojego bliźniego w potrzebie, spragnionego, to co? To daj mu pić. Ale oni nie mieli torby. Oni nie mieli nic ze sobą. Zatem Jezus w tamtym czasie wybrał swoich uczniów, wyposażając ich w posłannictwo, w naukę i w moc do zmiany w życiu człowieka. Oni zostali wyposażeni. Kiedy patrzymy na Jezusa, który przez 20 lat pilnie przypatrywał się Ojcu. Potem ta nauka nie poszła w las, ponieważ zyskując zawód, umiejętności do również zarobkowania, wziął odpowiedzialność za to, żeby być przy rodzinie, trwać przy rodzinie do tego czasu, kiedy to jego rodzeństwo mogło wziąć już odpowiedzialność za utrzymanie domu. On wtedy poszedł i robił to, co od samego początku, zobaczcie, było mu zamierzone. I od bardzo wczesnych lat Jezus doskonale wiedział, że Ojciec Bóg ma dla niego plan większy niż to, żeby utrzymać tylko i wyłącznie rodzinę przy życiu. Ma dla niego plan zbawić wszystkich ludzi. A stanie się to wtedy, kiedy ludzie z powodu grzechu przybiją go do krzyża. On po 3 dni zmartwychwstał. Ukazał się uczniom. Zapewnił ich o tym, że jest przy nich i przyjdzie po nich z powrotem. Odszedł do Ojca, siedzi po prawej stronie Boga, przygotowując miejsce wiecznego pobytu tym, którzy dzisiaj, podobnie jak tamci pierwsi uczniowie, są naśladowcami Jego drogi. Wierzą Mu w to, co powiedział. Biorą Jego słowo za pewnik i rozważają sprawę, jak zaangażować się w misję, jak zaangażować się w poselstwo upamiętania, nawrócenia i jak pomagać innym ludziom. Moglibyśmy powiedzieć, bądźmy heroldami. Jak heroldowie? Nie zmieniając, ale idąc. Obwieszczając to, co zostało nam powiedziane. Żeby człowiek mógł tak zrobić. Żeby człowiek mógł wyjść do świata. Żeby człowiek mógł wejść do domu drugiego człowieka z poselstwem Jezusa i z pomocą, najpierw musi odebrać poselstwo od Jezusa osobiście. Odbierz poselstwo. Odbierzmy to poselstwo. Odbierzmy to osobiście. I zwróć uwagę, czy tak jak wtedy, Jezus dzisiaj mówi podobnie. Idźcie. Idźcie na cały świat, głosząc wszelkiemu stworzeniu, czyniąc uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A odtąd ja jestem z wami aż do skończenia świata. Powstańmy, pomódlmy się. Zapraszam do modlitwy.